W naszym studio jest zapowiadany gość Krzysztof Kosior, który jest prawnukiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panie.
Niedawno dotarł do mnie film, który taki nowy nie jest, ale film, który powstał 2 miesiące temu. Rotmistrz Pilecki. Przywrócenie pamięci. Taki jest dokładnie tytuł, prawda?
Chyba dawniej niż 2 miesiące, ale jest taki.
Przynajmniej 2 miesiące temu został wrzucony na portale internetowe i można go tam obejrzeć. Pan w tym filmie gra swojego pradziadka.
Tak, z pewnym takim, ja wiem jak to nazwać elegancko, no nie byłem przekonany do końca, czy to jest dobry pomysł, żebym ja tę rolę akurat odtwarzał. To są takie migawki, tak naprawdę to nie jest gra pełna bez dźwięku, po prostu takie scenki rodzajowe, które są tłem powiedzmy dla historii opowiadanej przez różne osoby, które udzielają wywiadu. No ale przyznają się, tak jestem tam rzeczywiście. Myślę, że efekt końcowy był nie najgorszy, ale to muszą państwo ocenić.
Film jest dynamiczny, ja go oglądałam, bo to są 3 części. To nie jest jeden dokument, to nie jest jeden film, to są 3 części. Ale pan się jakoś specjalnie przygotowywał do tego, bo chodzi mi o to, że są momenty radości, są momenty szczęścia, kiedy jest pełna rodzina i są te momenty gorsze, kiedy jest Auschwitz, kiedy jest rotmistrz Pilecki więźniem, kiedy są te chwile zwątpienia.
Tak, zgadza się. Ciekawostka taka odnośnie tego filmu jest, że on jest udostępniony jako Creative Commons, więc można go sobie nawet wziąć i zachowanie autorstwa pociąć i wykorzystać. To jest bardzo fajna rzecz. Rzadko się u nas zdarza, żeby filmy ktoś w ten sposób puszczał dla ludzi do używania. Natomiast ja się specjalnie nie przygotowywałem. To wszystko w jeden dzień było nakręcone. Jedyne co, to mnie ogolili. Także to może jedyna różnica. A ciężki dosyć dzień. Sprawdziłem, że to ciężki kawałek chleba, aktorstwo jednak. Przy czym to moje aktorstwo powiedzmy tam jest jakie jest, ale rzeczywiście cały dzień od rana do wieczora z dobrą ekipą spędziłem, która popchnęła mnie w taką stronę, żeby jakoś to wyglądało. Muszę powiedzieć, że duble po raz 15, jak tę samą scenę się odgrywa i ma się zachować świeżość, naprawdę jest pewną trudnością. Ale jakichś szczególnych przygotowań raczej nie było.
Ja wrócę jeszcze do tego, o czym pan powiedział, o tym, że film jest dostępny, jeżeli chodzi o taką domenę, czy dostępność na Creative Commons, że można go ściągać, ale na YouTubie już go bardzo ciężko znaleźć. W ogóle praktycznie jest to nierealne. Mnie się udało, ale czemu jest tak, że on jest jako niepubliczny oznaczony, no, że ciężko po prostu do niego dotrzeć?
Trudno mi powiedzieć, ja się nie
to
zajmowałem.
Proszę się zainteresować, naprawdę, bo ja starałam się go trochę promować na różnych portalach i ludzie w ogóle byli zdziwieni, bo status ustawiony jest tego filmu jako niepubliczny. Mhm. Czyli nie można ani komentować, ani go po prostu wyszukać, więc
Trzeba znać tajny link. Tak,
trzeba znać tajny link i po prostu się nim podzielić, więc to uwaga, żeby może bardziej o to zadbać. A gdzie on jest dostępny jako Creative Commons?
On był na płytach dystrybuowany i znaczy ja na to zwróciłem uwagę po prostu, bo trochę się interesuję mediami jako takimi, że była płyta DVD, na której było napisane, że można w fragmentach, czy całość wziąć sobie, wyciąć i zachowaniem autorstwa wykorzystać, tak? Natomiast dystrybucją się nie zajmowałem, ale myślę, że do autorów się odezwę, zapytam, czy nie.
Tak, to bardzo będzie potrzebne i ważne, ale teraz to wstęp do tej naszej rozmowy, ale ja wydrukowałam sobie taką odezwę do młodzieży, którą napisał swego czasu pana pradziadek do działaczy.
To nie jest pewne. Czy on?
To nie jest pewne.
To znaczy na pewno brał udział w pewnie powstawaniu i na pewno w kolportowaniu. Czy sam jest autorem? Nie jest to nigdzie stwierdzone. Natomiast rzeczywiście styl jest taki, że jest to bardzo prawdopodobne. Tak?
Czy młodzieżowych przez lata to był właśnie taki tekst, który był ciężko dostępny. Witold Pilecki rozpowszechniał w każdym razie, tak?
Tak.
W 1946 i 1947 roku. To, na co na pewno zwraca się uwagę, to, że bardzo mocno rotmistrz Pilecki odnosi się do Boga w tej odezwie i w ogóle chyba w całym swoim życiu i w całej swoim dorobku ten Bóg był bardzo ważny dla niego.
Tak, myślę, że to jest, zresztą on sam o tym pisze, przy czym pisze niewiele tak naprawdę w swojej wierze, poza tym, że pozostał wierzący, na przykład tak napisał w raporcie swoim, tak, że cały, jakby ludzie tam się załamywali w Auschwitz, on pozostał osobą wierzącą. Tutaj ta odezwa jest pisana już w 1946 roku. Wydaje mi się, że to był taki czas, kiedy Witold widział, że no, jakby zupełnie nie dało się działać w taki sposób jak wcześniej z okupacji niemieckiej i no, im gorzej, tym jakby bardziej, jak trwoga to do Boga trochę się mówi, ale oczywiście chodzi mi o to, że to był taka najlepsza podstawa, fundament dla tego, żeby budować, przeciwdziałać temu, co się działo wówczas z naszym narodem, który był przez Sowietów tak naprawdę sowietyzowany w dużym stopniu, tak? Ten tekst jest dosyć długi, on przy naszych dzisiejszych tweetach i SMS-ach, powiedzmy, trudno się go czyta młodzieży, natomiast on jest, co ciekawe, do działaczy młodzieżowych, tak? On nie jest do młodzieży bezpośrednio skierowany i jakbym miał go skreślić, to właściwie on się zamyka w takich trzech słowach chyba: Bóg, ojczyzna, rodzina. Tutaj myślę, że honor jest rzeczą oczywistą, natomiast jest też położony nacisk na rodzinę. No i oczywiście ma pani rację, tak, tutaj na Bogu jest położony ten duży nacisk, że to jest taki fundament, na którym się buduje ten opór wobec tej sowietyzacji i w ogóle bycie przyzwoitym człowiekiem i dobrym Polakiem. Natomiast taka ciekawostka, ja mam też ten tekst, sobie jedną rzecz wyciągnąłem, że jest takie ważne miejsce. Bezgraniczna miłość do narodu wiąże się nierozdzielnie z wiarą w jego misję dziejową, przy jednoczesnym jednak poszanowaniu godności i praw innych narodów i obiektywnym uznaniu ich wartości. To jest dla mnie dosyć ciekawe, że to jest rok 46, tuż po II wojnie światowej i Witold, czy osoby, które razem z nim to pisały, jest na tyle świadomy, bo bardzo łatwo jest popaść w nienawiść, prawda? Mamy koniec II wojny światowej, Auschwitz, Niemców, nazistów, no teraz Armię Czerwoną. Można by powiedzieć, że po prostu zniszcz, zgnieć swojego wroga, nienawidź go, to ci da siłę i energię. Tutaj tego nie ma w tym tekście, więc uważam, że bardzo ciekawy tekst, taki do przestudiowania i myślę, że zainspirowania się w dzisiejszych czasach, chociaż trzeba brać pod uwagę to, że już parę lat też minęło od jego napisania.
Pan przyniósł ze sobą książkę, tak, do studia, a kto zdradził Witolda Pileckiego, to jest książka, z której czego możemy się dowiedzieć? W pełni możemy się dowiedzieć, kto zdradził pradziadka?
To jest książka pani, już obecnie doktor, Anny Mandrelli. Uważam, że całkiem niezła, chociaż muszę się przyznać, że od deski do deski jej nie przeczytałem, więc trochę trudno mi odpowiedzieć na pani pytanie. Dużo bardziej mi się podoba niż poprzednia publikacja, powiem szczerze, i jest rzeczywiście napisana tak z podejściem historycznym. Z tego, co wiem, rzeczywiście tutaj jakby pani Anna odczarowuje trochę wcześniejsze ustalenia, że to pan Leszek Kuchciński był tą osobą, która zdradziła Witolda Pileckiego. Tutaj jest zaprzeczenie tego, są inne osoby wskazywane. Bardzo też tak dwuznacznie jest przedstawiona postać Tadeusza Płużeńskiego. No, ciekawa to jest rzecz. Dla mnie dosyć taka zaskakująca. Myślę, że mogę polecić do przeczytania.
To jest nowa książka, prawda?
Tak, to jest dosyć nowa książka. Byłem w grudniu na prezentacji tutaj w Warszawie. Wiem, że od kilku miesięcy chyba pani Anna Mandrela.
Powiedział pan o II wojnie światowej, powiedział pan o tej nienawiści. No i właśnie, pojawia się pytanie, widzi pan, co dzieje się w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o stanowisko Rosji, o to, co się mówi w kontekście wywołania przez Polskę II wojny światowej. Jak pan patrzy na takie oskarżenia?
No to jest bzdura zupełna tak naprawdę. To trzeba nazwać w ten sposób. Jeszcze w 2009 roku pan prezydent Putin przepraszał właściwie, tak? Mówił, że to złą rzeczą był pakt Ribbentrop-Mołotow czy Hitler-Stalin. Obecnie jakby ta retoryka wraca do tych czasów sowieckich. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale ja się nie dziwię. To znaczy rzeczywiście ogrom różnych win leżących na Związku Radzieckim, od którego Rosja do końca się nie odcięła, no jest taki, że trochę łatwiej wmawiać sobie, że się nic złego nie zrobiło, niż się z tym zmierzyć. Polityka historyczna jako taka, którą prowadzą na przykład Niemcy, myślę, że jest dużo, ja wiem, powiedziałbym elegancka. Oni rzeczywiście oficjalnie się odcięli od swoich zbrodni. Co innego, że oni wojnę przegrali, tak? Rosjanie wygrali, więc tutaj jest duża też taki dysonans poznawczy. Natomiast oczywiście oskarżanie nas... Znaczy, powiem tak, zajęcie Zaolzia rzeczywiście nie było chwalebnym momentem w polskiej historii. To trzeba sobie jasno powiedzieć. My też o takich rzeczach jakoś... Wydaje mi się, że w szkole to pomijamy i warto, żebyśmy wiedzieli. Natomiast to jest zupełnie nieporównywalne z paktem Ribbentrop-Mołotow i nie było to wywołanie wojny jako takiej. To był kolejny krok po zajęciu Czechosłowacji, tak, Sudetów i tak dalej. Więc...
A wątek, który się pojawił w wypowiedziach Władimira Putina, ale w ogóle, który rozbrzmiewa, czy to w wypowiedziach podczas w ubiegłym roku konferencji bliskowschodniej, czy cały czas głosy, które płyną z Izraela o tym polskim antysemityzmie. Co pan o tym sądzi?
No to jest bardzo skomplikowana sprawa. Też trochę u nas jednak uważam, że nieprzerobiony temat. Tak jak Rosja się zmierzyła z własną historią na przełomie tysiącleci, a później przestała, tak u nas pewne głosy były. Znaczy ja powiem tak, ja ze szkoły na przykład nie wyniosłem w ogóle żadnej wiedzy na temat tego, jak dokładnie wyglądały stosunki powiedzmy żydowsko-polskie, tak, w czasie wojny. Z tego, co się dowiaduję, przez dłuższy czas zbieram jakieś informacje, no były one przeróżne, tak? Tak naprawdę spotkali się, jeżeli można powiedzieć z punktu widzenia Żydów, spróbuję uogólnić, a to jest bardzo trudny temat, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli coś nie do końca jasno powiem, bo mam też ograniczony czas. Myślę, że Żydzi wówczas spotkali się tak naprawdę z morzem obojętności i ja się temu zupełnie nie dziwię, dlatego że ludzie bali się o własne rodziny. W Polsce można było zginąć i całą rodzinę razem z sąsiadami skazać na śmierć, pomagając Żydom.
Ale też spotkali się z morzem przyzwoitości,
również,
tak?
Znaczy, wydaje się, że z morzem to jednak jakiejś takiej obojętności. Były liczne, bardzo liczne, to trzeba powiedzieć, i mamy najwięcej drzewek w Jadwaszem. I nie wszystkie przypadki udzielenia pomocy mają takie drzewka.
Tak, większość nie ma tych
większość
drzewek.
Większość nie ma, to prawda. Natomiast były też, to trzeba też powiedzieć, tak? Byli ludzie po prostu podli, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego. No nie wiem, ja na przykład, pani chyba z Podlasia jest, nie wiem, Tykocin na przykład, taka miejscowość, byłem w zeszłym roku. Jak się po tamtejszych muzeach pochodzi? Są historie również o tym, że ludzie specjalnie z jednej miejscowości do drugiej jechali po to, żeby nagrabić się, czy pomóc, tak?
Tak, ale to pan mówi o tych, o naszej wewnętrznej tutaj historii.
Dokładnie,
ale
tak,
mówię
nigdy...
o tym, że nam się przyczepiono taką łatkę i stara się ją nam bardzo mocno przykleić i utwierdzić. W ogóle antysemitów w ogóle.
Oczywiście, że były też zachowania antysemickie, tylko to inaczej wyglądało przed wojną, tak? Gdzie mieliśmy do czynienia z ogromną masą Żydów przeróżnych, i bogatych, i biednych, i jakby to wszystko trudno się mówi dzisiaj, kiedy mamy to doświadczenie Holokaustu, tak? Ale ja daję przyzwolenie niektórym z tych ludzi, żeby po prostu nie lubili jako takich Żydów po prostu. Bo...
Ale jeżeli Władimir Putin wychodzi i mówi, że
takie
zachowania,
bzdury,
czy
znaczy...
my musimy to i to rozliczać, że byliśmy antysemitami i w ogóle Polska to kraj antysemicki, pan się z tym zgadza?
Absolutnie nie. No myślę, że Polska nie jest krajem antysemickim. Widać to chociażby czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w innych miejscach.
Jak bezpiecznie się czują tutaj Żydzi, tak? W naszym
Dokładnie.
Kraju.
To znaczy wszędzie zdarzają się ekstremiści i ludzie, którzy powiedzą nieprzyjemne rzeczy, czy jakby taki... Klimacik antysemicki to na pewno wszędzie można znaleźć, również w Polsce. Natomiast jest tu dużo bezpieczniej niż w Niemczech czy we Francji, moim zdaniem. I to wiele mówi, tak, jeśli chodzi o...
A kiedy pan się dowiedział, że jest pan prawnukiem Witolda Pileckiego?
Ja wiem, jak miałem pewnie z 6-7 lat. Dosyć dawno już.
I jak pan sobie to przetwarzał w głowie? Jak pan to analizował? Jest pan dumny?
Pani co? No na początku, jeżeli tak chronologicznie trochę, to na początku właściwie niewiele mi to mówiło. Dla mnie to była taka historia bardzo odległa, gdzieś tam jak opowieści o powstańcach styczniowych, czy listopadowych, czy jeszcze jakieś, nie wiem, pierwsza Rzeczpospolita. Natomiast no im się stawałem starszy, tym jakby większą taką rolę to grało w moim życiu. Jestem dumny, uważam, że nie tylko ja mogę być dumny, w ogóle wszyscy jako Polacy możemy z tej postaci być dumni. Przy czym nie pyszni, tak? Tutaj jest ta drobna różnica, bo pycha jest czymś innym niż duma. Duma to jest to, że rzeczywiście uważam, że to był wspaniały życiorys, smutnie się kończący niestety, ale też przez to pokazujący skomplikowanie naszych losów tutaj, bo Witold walczył i z niemieckimi nazistami, i z czerwonymi Sowietami, a tak naprawdę polscy komuniści go zamordowali, czyli poniekąd rodacy, tak? No to jest rzecz, no wiele mówiąca, krótko mówiąc, tak, o tej postaci i o naszej historii jako takiej. Natomiast no nie należy się tym jakoś strasznie też tutaj Może w ten sposób. Nie każdy też w tamtych czasach był Witoldem Pileckim, tak? Czy ja bym się tak zachował? Pewnie nie.
Nie?
Pewnie, znaczy no, w tym zakresie pójścia do Auschwitz, zbudowania tam ruchu oporu i wielu innych rzeczy. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że w ogóle mamy trochę inną młodzież, inne czasy, innych ludzi. Nie wiem, czy ja byłbym w stanie do takich poświęceń, tak?
A które słowa, jaka spuścizna rotmistrza Pileckiego najbardziej panu utkwiła w głowie, wyznacza może w jakimś stopniu to, gdzie pan podąża, czym pan się kieruje w życiu?
Dla mnie najważniejszym chyba tekstem jednak jest raport Witolda z Auschwitz. On jest o tyle, jest to dziwne, że to jest tekst o strasznych rzeczach, a napisany jest nawet z pewną dozą humoru i to się czyta dosyć lekko, 100 stron. Można w jeden czy dwa wieczory przeczytać. Jedną, jakby mi pani kazała jedną, jedyną myśl wyciągnąć.
Najważniejszą, tak.
To jest chyba taka służba narodowi, służba Polsce jako takiej. Witold, w ogóle słowo narodowiec w tej chwili jest tak, ma takie różne konotacje, że trudno nawet, nie chcę tej dyskusji rozpoczynać, ale wydaje mi się, że Witold był państwowcem w tym sensie, że on nawet w tej odezwie pisze o tym, że tu chodzi o budowanie dobra wspólnego i jakby musimy jako Polacy poświęcić pewne swoje drobne czasami rzeczy, on to mówi o jakimś stanowisku, że ktoś powinien zrezygnować na przykład po to dla tego publico bono, tak? I przez to rozumie dobrobyt ojczyzny. To jest pokolenie Witolda Pileckiego, które brało udział na przykład w Bitwie Warszawskiej, tak? W 1920 roku. Zresztą w tym roku mamy setną rocznicę. Fajnie by było to trochę w świecie pokazać, bo to naprawdę jest niesamowita, zaliczona do 7 największych bitew kiedykolwiek w dziejach świata i naprawdę mamy z czego być tutaj dumni. I to jest pokolenie, które, zobaczyło, wzięło sprawę w swoje ręce i rzeczywiście im się udało, tak? Więc to budowanie państwa własnym czynem, myślę, że jest tym takim credo, które przyświecało Witoldowi Pileckiemu.
A ile szkół jest w Polsce imienia rotmistrza Pileckiego, wie pan?
No było ponad 45, ponieważ mamy już zakończoną reformę edukacji, tam część gimnazja jakby zostały zlikwidowane, więc teraz jest około 40 chyba się przekształciły te szkoły.
Jest pan zapraszany na otwarcia?
Tak, znaczy głównie zapraszani są oczywiście no, moja babcia i jej brat. Ja również się tam pojawiam, raczej jako asystent czy transport czasami. Natomiast tak, bywam. Są też zjazdy raz na rok, raz na dwa lata są zjazdy tych szkół robione i tam też często jestem.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Kosior, prawnuk rotmistrza Pileckiego. A prywatnie czym się pan zajmuje?
Prywatnie z wykształcenia jestem architektem krajobrazu, ale już od ładnych paru lat się tym nie zajmuję. Pracuję w dużej firmie budowlanej, gdzieś na pograniczu systemów IT, bezpieczeństwa informacji, RODO, taki temat.
Czyli jednak wojsko nie pociągnęło pana?
No nie, jak ja, bo powiedzmy byłem znacznie młodszy niż teraz, to wojsko jeszcze było mocno takim, klimat miało czerwony, bym powiedział, i nigdy mi się specjalnie dobrze nie konotacje były średnie. Że...
Bardzo dziękuję. Krzysztof Kosior był gościem Poranka w Net, za kilka chwil przegląd prasy. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.